Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o informatyce, programistach i nowych zawodach, dobrze płatnych, bo ofert jest bez liku. To wszystko za sprawą postępującej cyfryzacji naszej rzeczywistości. Rosną bowiem możliwości komputerów, a także zwiększają się ich zastosowania od przedmiotów codziennego użytku, aż do krajowych i globalnych systemów usługowych. To powoduje, że trzeba więcej osób kompetentnych w świecie cyfrowym. Co nowego dzieje się wśród programistów? O tym przez dwa dni rozmawiałem w Białymstoku podczas imprezy o nazwie Programistok. Dzisiaj dzień warsztatowy. Uczestnicy konferencji są w firmach, w których podglądają najnowsze rozwiązania. Jutro dzień panelowy, czyli spotkania z ekspertami. W jakim kierunku idzie świat cyfrowy? Czy Białystok będzie krzemową puszczą? Czy informatyka zapewni rozwój miasta i regionu? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A naszymi gośćmi są dzisiaj Nela Brzozowska, Intif, Dawid Kozak, Dynamic Solutions, Łukasz Dziedziul, Inspirity oraz Maciej Aniserowicz, DevStyle. Witam.
Witam. Dzień dobry.
Nie piszemy, tylko mówimy, tak?
Tak.
Bo taki to program, taki to przekaźnik. To co nowego w świecie programistów? Wiele osób zastanawia się teraz, szczególnie licealistów, nad wyborem zawodu, to jakiego języka się uczyć, jakiego nie warto, bo już jest passé. To o nowościach.
O nowościach? Znaczy, po pierwsze, ja bym zaczął właśnie od tego tematu, który pan poruszył, czyli że wielu licealistów zastanawia się nad tym, czy być programistami w przyszłości, czy nie. I tutaj zdania są podzielone, bo z jednej strony bardzo zachęca się młodych ludzi, żeby szli w tym kierunku, dlatego że to jest dobrze płatne, że zawsze będzie praca i tak dalej. Moim zdaniem to jest trochę fałszywy taki przekaz i warto jest...
A z jakiego powodu?
Warto jest się uczyć programowania, ale nie po to, żeby zostać programistą, ale po to, żeby rozumieć, jak ten świat teraz działa, bo od tego nie ma ucieczki.
I normalnie pracować w swoim zawodzie, w innym zawodzie niż koniecznie programistyczny.
Te umiejętności mogą się przydać prawie w każdym zawodzie tak naprawdę i im bardziej ten postęp technologiczny będzie postępował, tym bardziej
może
te umiejętności
będą potrzebne. Może pan mnie wyprowadzi z równowagi, znaczy z równowagi może nie, to by było za dużo, ale z błędu, bo uważam, że jeśli ktoś zna podstawy programistyczne, to przyda mu się to w każdym, absolutnie każdym zawodzie.
Czy
nawet jak pilnuje samochody.
Tego nie wiem.
Akurat to, ale trzeba spojrzeć w kamerę, umiejętnie zaingerować, w razie
prawdopodobnie
czego zapisać.
W sumie nawet myślę, nie wiem, powiedzmy fryzjerka posiadająca własny salon prawdopodobnie mogłoby usprawnić proces, powiedzmy, umawiania się na swojej wizyty.
Więc, Albo obciąć daną klientkę, żeby było do twarzy odpowiednio.
Wizualizacja fryzury?
No, na przykład.
Najbardziej, to już pewnie bardziej zaawansowane jakieś funkcje technologiczne, czyli ale mogłoby się prawdopodobnie...
Że wszelkie umiejętności programistyczne się przydadzą.
Na pewno warto, wydaje mi się, że każdemu, może niekoniecznie, żeby zaraz je komercjalizować i po prostu na tym zarabiać, ale na pewno mogą usprawnić życie.
Jeśli chodzi o języki, co nowego? Jeśli chodzi o to, co dominuje w tym świecie programistycznym, czego oczekują pracodawcy, firmy i tak dalej?
Wydaje mi się, że ten 10, top 10 jest mniej więcej stabilny, główne miejsca tam się troszkę może zmieniają, natomiast to też między dziesięcioleciami to te zmiany są bardziej widoczne niż z roku na rok, ale na tą chwilę nadal rządzi, wydaje mi się, taka piątka chyba, Python, JavaScript, Java, C#, coś tam Ruby jeszcze może, tak? Więc te języki na pewno są dobrym wyborem, a jednocześnie można z każdego z nich przeskoczyć na drugi, jeżeli się okaże, że to nie jest to, co trzeba, albo po prostu sytuacja w pracy zmusi nas do tego, że no, trzeba poznać nową technologię, aczkolwiek poznawanie
czyli
nowych technologii...
nauczyć się nowego języka.
Tak, ale to jest wpisane w zawód, więc wydaje mi się, że im dalej się idzie w specjalizację, tym coraz więcej czasu poświęcamy na uczenie się technologii nowych, albo po prostu poznawanie różnic między tymi technologiami.
Pani Nelu, to dobry zawód?
Bardzo dobry.
Dla kobiety?
Nie wyobrażam siebie w innej dziedzinie, w innym zawodzie niż ten.
Z jakiego powodu?
Może dlatego, że to jest...
Jakby pani miała zrobić taki 30-sekundowy spot i zachęcić do tego, żeby ludzie chcieli właśnie być programistami, to co? Jakby to zabrzmiało?
Możesz pracować w godzinach, które ci jak najbardziej pasują. Oczywiście musisz mieć swoją dyscyplinę, żeby tego pilnować, ale jak najbardziej możesz w czasie pracy wyjść, coś załatwić i wrócić do tego. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Chodzi chyba też o to, że w dzisiejszym świecie każdy ma telefon, komputer. Jest coraz większa potrzeba na nowe systemy, nowe aplikacje, więc wydaje mi się, że jednak zapotrzebowanie na to, na wytwarzanie programowania nigdy się nie skończy.
Więc... Czy pani też chodzi tak jak dziennikarze, którzy widzą, rozglądają się cały czas dookoła siebie, żeby dostrzec jakiś problem, jakiś temat? Podobnie jest z programistami. O, coś tam się ciekawego wydarzyło, to może się uda przełożyć na jakiś fajny programik.
Jak najbardziej staram się być na bieżąco, czytać się o nowinkach, co się dzieje dookoła.
Ale w takim
nas.
Zwykłym życiu idzie pani do lasu i raptem, coś wpadło fajnego.
Oczywiście. Powiem nawet, że są sektory, które są zaniedbane, na przykład rolnictwo, i tutaj można, jest duży popis do działania. Można na przykład usprawnić rejestrację zwierząt, czy coś właśnie w tym rodzaju, więc każdy może coś wymyślić.
Spisywanie szkód?
Na przykład.
Temat z pierwszych stron gazet, nie?
Jak najbardziej.
To czekamy, aż ktoś to dostrzeże i rozwiąże.
Może ktoś posłuchający naszej audycji.
No właśnie, a będąc jeszcze przy tym temacie zawodowym, dlaczego warto być programistą? Poza tym, że są duże pieniądze.
Możliwość samorozwoju, możliwość poznania świetnych ludzi, no i przede wszystkim zmiana takiego myślenia, ponieważ programowanie uczy rozwiązywania problemów z naprawdę wielu różnych stron, co się później przekłada też w życie. Proste problemy możemy rozwiązywać w sposoby, o których wcześniej nawet nie myśleliśmy. Czy studia, czy praca właśnie programistyczna uczy patrzenia z boku trochę.
Takiego dystansu, tak? Żeby zauważyć to, co jest najbardziej istotne w rozwiązaniu danej sprawy.
Tak, zauważyć szczegóły, cały kontekst, może jakieś skrajne przypadki, które nie wpadłyby nikomu do głowy.
Ale przeciętny obraz w społeczeństwie jest taki, że programista to zamyka się w tym swoim pokoju przy komputerze i 24 godziny na dobę tłucze te programy.
I jest to obraz często kreowany przez filmy, a myślę, że większość programistów lubi być z ludźmi, bo jednak lubi utrzymywać ten kontakt, lubi pracować z ludźmi. Oczywiście część osób lubi tak zwane zamykanie się w piwnicy. Wydaje mi się, że każdy kiedyś potrzebuje takiego momentu, żeby się skupić, całkowicie odciąć od wszystkiego. Jednak w większości ludzie lubią przebywać z ludźmi, czego przykładem jest na przykład Maciej z jego blogiem, który dociera do naprawdę wielu osób. Mimo że jest programistą, to bardzo...
Wczoraj obejrzałem Szklaną Pułapkę 4 i tam jest takich paru fanów siedzących bez przerwy w piwnicy i całe życie jest podporządkowane temu programowaniu.
To jest często kreowane przez po pierwsze firmy, ale po drugie też przez właśnie filmy i przez media i tak dalej, przez popkulturę, która z programistów zrobiła takie trochę takie zwierzątka za szklaną szybą.
Tak,
jak przykład serial Mr. Robot. Takich programistów są tacy oczywiście, ale to są tak samo tacy prawdopodobnie dentyści, rolnicy czy prezenterzy radiowi, więc to programiści nie są pod tym względem w żaden sposób wyjątkowi.
To teraz przejdźmy do kwestii związanej, czy Białystok może się opierać na informatyce? Czy Białystok może kreować tego rodzaju szanse rozwojowe, żeby po pierwsze zatrzymać ludzi, żeby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Białegostoku, no bo inaczej to cienko będzie.
Wydaje mi się, że to już się dzieje i w ostatnich latach to widać bardzo duży napływ nowych firm, czy tworzących się tu na miejscu, czy też otwierających swoje oddziały. Także Białystok wydaje mi się jest coraz bardziej dostrzegany w Polsce jako takie centrum IT i też daje się już zauważyć delikatne wysycenie. Tak? Rynek pracy jest coraz lepszy dla pracownika, coraz trudniejszy dla firm, więc...
Stąd pytanie, dlaczego warto być programistą? No bo skoro rośnie takie zapotrzebowanie na pracowników, no to musimy ich gdzieś wykształcić, wyszkolić, przygotować.
No i u nas to się dzieje. Jak widać, firmy przyjeżdżają, zatrudniają ludzi, więc jesteśmy wystarczająco dobrzy. Poza tym też znam przynajmniej 3 przypadki, gdzie ludzie wyjechali z Białegostoku i teraz wrócili z chęcią, dzięki temu właśnie, że te firmy się pootwierały. I to się dzieje. Nawet wydaje mi się, że słyszałem teraz, że w Suwałkach ktoś chce otworzyć jakąś firmę po to, żeby ludzie z Suwałk mogli wrócić z powrotem tam i pracować koło swoich rodzin.
Czy to też jest jeden ze sposobów na rozwój?
No, jak najbardziej, tak.
A poza tym, no, praca zdalna, o czym pani też mówiła, że człowiek nie jest przywiązany tylko i wyłącznie do swojego stanowiska pracy, może sobie dowolnie, elastycznie ten czas pracy ustawiać i niekoniecznie pracować tutaj dla firmy zlokalizowanej w Białymstoku, bo ona może być już wszędzie.
Jak najbardziej. W Białymstoku istnieją miejsca, które oferują wynajęcie samego biurka, gdzie możemy przyjść, rozłożyć swój sprzęt i pracować dla firmy, która znajduje się w Stanach, w Niemczech, więc naprawdę jest to jak najlepszy sposób, żeby...
Czy tego rodzaju miejsc jest za mało? Przydałoby się więcej?
Myślę, że to jest dosyć duża nisza na razie, ale z roku na rok będzie coraz większe zapotrzebowanie, ponieważ większość ludzi przychodzi teraz na tak zwane B2B, żeby jeszcze bardziej się rozwijać i nie być tak bardzo zamkniętym i otworzyć się na nowe opcje.
To może spróbujemy rozszyfrować B2B, czyli B2B.
B2B, business to business, czyli po prostu to bardzo często w przypadku programistów polega na tym, że zamiast pobierać wynagrodzenie na etacie, wystawia się firmie faktury. I z jednej strony to jest trochę tępione przez państwo, ponieważ to jest postrzegane czasami jako obchodzenie po prostu ZUS-ów, podatków i tak dalej.
Śmieciowe umowy, tego rodzaju problemy.
Właściwie jeśli chodzi o wystawianie faktur, to śmieciowe umowy nie, ponieważ to jest po prostu jest wtedy faktycznie firma do firmy i czasem to jest wykorzystywane trochę nie fair właśnie po to, żeby chociażby obniżyć ZUS. Z drugiej strony, i to często jest robione nieświadomie, programista sobie nie zdaje sprawy, co się z tym do końca wiąże, ale często przejście na taką własną działalność otwiera programiście po prostu umysł, otwiera go na nowe możliwości i pokazuje, że tak naprawdę na tej jednej firmie świat się nie kończy. Na przykład ja osobiście sam się rozwinąłem w ten sposób, że właśnie przyszedłem na to B2B i się okazało, że ja teraz mogę obsługiwać nie jedną firmę jak do tej pory, ale na przykład pracować jednocześnie dla trzech. I to bardzo mocno pomaga w takim rozwoju i, nie wiem, ekspansji w świat, można powiedzieć.
No i dochodach.
To zależy prawdopodobnie już od przedsiębiorczości danej osoby, niekoniecznie.
No ale nie ma takich sytuacji, że ten duży, dla którego pan pracuje, nie płaci panu, no i z tym może być kłopot.
Są takie sytuacje. Akurat kilka lat temu, w momencie, gdy brałem ślub, więc miałem tam zaplanowany ślub i wesele na kilkadziesiąt tysięcy złotych, co w sumie, to wtedy akurat duży klient powiedział mi, że niestety zwija swoją działalność i musiałem szukać innych źródeł utrzymania i właśnie sfinansowania tej dużej imprezy.
Sądząc po obrączce, udało się zarobić.
Udało się, na szczęście, tak. Kwestia właśnie tej przedsiębiorczości. Im człowiek bardziej jest przyciśnięty do ściany, tym bardziej kreatywność wzrasta.
Krzemowa Puszcza to taki pomysł, o tym za chwilę porozmawiamy, ale na ile właśnie impreza, wasza konferencja, Programistok wpisuje się w budowanie takiego informatycznego wizerunku Białegostoku?
Wydaje mi się, że się bardzo wpisuje, ponieważ jest to największa impreza w tym regionie i szczerze mówiąc nie kojarzę drugiej, która miałaby taki zasięg i do tej pory raczej ludzie, przynajmniej z IT, za często tutaj się niestety nie pojawiali. Natomiast teraz co roku, gdy jest Programistok, przyjeżdżają i co roku pojawiają się nowe twarze i mówią, wow, Białystok jest naprawdę spoko. Nie wiedzieliśmy, tak? Po prostu nie mieliśmy okazji tutaj przyjechać, bo...
Ale no, spoko w sensie infrastruktury technologicznej.
Ogólnie, tak? Jako miasto, tak? Że
miejsce do życia.
Jako miejsce do życia, dokładnie. Że jest zielono, nie ma korków, wszędzie w 15 minut możemy dojechać i to jest naprawdę fajnie usłyszeć coś takiego. Jeszcze przyjemniej się tutaj żyje.
Ja na przykład dzisiaj sobie zrobiłem cały dzień wolny po to, żeby pospotykać się z jak największą liczbą uczestników i nawet w social media widać, że tu jedziemy z Krakowa, z Katowic, z Poznania, z Gdańska, z Rzeszowa, z Wrocławia, po prostu zewsząd, z Warszawy. Cała Polska przyjeżdża do Białegostoku dzisiaj naprawdę. Ja i niektóre osoby odbieram z dworca, z innymi się po prostu spotykam gdzieś na kawę i każdy mówi, że wow, tutaj z dworca do centrum jechałem 15 minut, czemu tu tak, czemu tak nie jest wszędzie? I to jest po prostu, są w szoku. I...
Czyli to jest ten handicap, który właśnie może wspomóc to budowanie tego centrum informatycznego?
Zdecydowanie. Wiele osób już mówi, że my tu wracamy na wakacje na przykład, prawda? Ponieważ to jest, nie oszukujmy się, dojazd do Białegostoku nie jest jakiś rewelacyjny.
No, w październiku ma być uruchomiona ósemka, także dwupasmówką będzie można przelecieć.
Ale na lotnisko jeszcze poczekamy pewnie. Więc to trochę i tak będziemy do tyłu, ale w każdym razie...
Może namówimy tych, którzy pracują nad tą rurą hypersoniczną, że zbudują najpierw do Białegostoku i prototyp uruchomimy, będzie błyskawicznie w ciągu pół godziny w Warszawie. Także lotniska może wtedy nie trzeba będzie.
W każdym razie nasza impreza pomaga właśnie ściągnąć ludzi po to też, żeby zobaczyli, jak ten Białystok wygląda. I faktycznie wieczór Programistoku, wieczór dzień wcześniej, tak jak dzisiaj, to jest wieczór, w którym wielu programistów wychodzi po prostu na miasto i patrzy, jaki ten Programistok jest fajny, bo wcześniej nie
mieli... W końcu oderwali się od pracy.
Poszli z tej piwnicy.
No właśnie.
Poczuli świeże powietrze.
Krzemowa Puszcza. Cóż to takiego jest?
Krzemowa Puszcza to takie pojęcie, które się zostało ukute jakiś czas temu, określające taką chyba wizję po prostu naszego Podlasia, pełnego fajnych puszcz, w połączeniu z Krzemem, czyli technologią. Czyli taka wizja, żeby z tego naszego regionu zrobić potęgę informatyczną, potęgę technologiczną.
Żebyśmy nie tylko mlekiem stali.
Tak, żeby wszystkie braki naszego regionu, po prostu żeby postawić na rozwój technologiczny, który nie wymaga, no chociażby powiedzmy, no lotnisko pewnie by się przydało, ale który nie wymaga tego tak w 100%, bo można się tak trochę w izolacji od świata, jak to aktualnie wygląda, też bardzo dobrze rozwijać.
No, poza tym nie trzeba by było budować wielkich zakładów, które trują środowisko.
No, to zdecydowanie.
No właśnie, bylibyśmy blisko tej natury na dole, tak? Puszczy.
Co zrobić, żeby osiągnąć ten etap?
Ogólnie myślę, że to się dzieje, natomiast no, na pewno...
Jak przyspieszyć? No bo przyspieszyć... że się dzieje, to wiadomo. Tak. Ale jak przyspieszyć ten proces?
Przyspieszyć, no to podstawa to infrastruktura, tak? Musimy ściągnąć tutaj firmy, biznes, pokazać, że tu są fajni ludzie, którzy dużo potrafią, tak? Więc no, drogi, pociągi, tak? Samoloty, to na pewno pomoże. Myślę, że resztę ogarniamy.
Możemy zrobić ten błąd, co w Hiszpanii i w Portugalii. Pobudowali lotniska, pobudowali drogi, one puste prawie są, nikt nimi nie jeździ, a ludzie emigrują za pracą.
No, wydaje mi się, że tutaj jednak brakuje nam tego miejsca, bo tego lotniska na przykład, bo jednak wszędzie mamy daleko i to jest inwestycja, tak? Na tym się nie zarabia. Tak samo jak nikt nie liczy, że na drodze zrobi ileś tam w ciągu roku, chyba że ma prywatną autostradę. No, ale jeżeli chodzi o takie publiczne usługi, no to jest inwestycja w region, tak? I myślę, że z tej perspektywy trzeba podchodzić do takich spraw.
Czyli z jednej strony inwestować w te sieci, w przyspieszanie internetu, ale z drugiej strony jednak zadbać o tę infrastrukturę.
Jak najbardziej. No to jest o tyle śmieszne, że mówimy o IT, tak, o wirtualnym świecie, a braki są
w
rzeczywistym.
To by rzeczywiście mocno przyspieszyło, ściągnęło inwestorów, panie Macieju?
Inwestorów? Myślę, że tak, ponieważ... Znaczy, właściwie to działa o dwie strony, bo w Białystoku na razie taką charakterystyką, że jak pojawiają się jakieś startupy szukające inwestorów, no to nie inwestorzy przylatują do Białegostoku, ale to ludzie z Białegostoku muszą latać po całym świecie tych inwestorów szukając. I to dla...
Ale skoro mamy sieć, skoro mamy internet, można pracować zdalnie.
Pracować tak, ale przy poważnych biznesach powiedzmy nic nie zastąpi takiego spotkania face to face. To jest właściwie obowiązkowe. Codzienna praca, tak, to się dzieje w każdym właściwie mieście, że się pracuje zdalnie. Jednak żeby coś faktycznie ruszyło z miejsca, to bez spotkania się nie obędzie.
Jak chcemy rozmawiać o poważnych pieniądzach, to musimy się widzieć.
Tak. To
nie tylko przez kamerę.
Nie tylko przez kamerę.
Osobisty kontakt jest tutaj nieunikniony.
Tak, szczególnie, że czasami właśnie głównie mówię o startupach, o firmach młodych szukających jakiejś tam pomocy na zewnątrz, to one nie jedą na konkretne spotkanie z jedną osobą, tylko na przykład jadą wziąć udział w iluś tam konkursach w Europie po kolei. To też po prostu muszą mieć, znaczy muszą. Byłoby pewnie wygodniej, gdyby miały możliwość przemieszczania się po całym świecie w prosty sposób.
Co jeszcze może być hamulcem w rozwoju tej Krzemowej Puszczy? Jak tak obserwujecie Białystok i swoich kolegów?
Myślę, że chyba najbardziej to my sami możemy być dla siebie blokadą, bo czasami po prostu boimy się podjąć pewne decyzje, czy wyjechać z miasta, czy zmienić pracę. Myślę, że jednak powinniśmy być bardziej otwarci i elastyczni i zaufać swoim umiejętnościom, żeby się nie poddawać i rozwijać się.
Więcej tego rodzaju imprez jak program Istok?
Jak najbardziej. Jeżeli będzie więcej konferencji...
Już takich bardziej specjalistycznych, nie ogólnych, bo program Istok jest bardzo szeroki, jeśli chodzi o formułę programową. A może jakieś specjalistyczne rozwiązania?
Myślę, że chyba takie...
Imprezy?
Taki właśnie jak konferencja jak programisto, gdzie jest właśnie wybór tych języków, że każdy znajdzie coś dla siebie, jest najlepszą opcją, ponieważ jest dowolność, jeżeli specjalizujemy się na przykład w C-Sharpie, ale zobaczymy, że o, fajnego jest coś z innego języka, no to dlaczego nie? Może mi się spodoba? Przejdę na to. Więc myślę, że jak najbardziej powinniśmy tutaj organizować jeszcze więcej konferencji. Każda firma też może swoją konferencję przecież zorganizować wewnętrzną, gdzie przyjadą ludzie z innych oddziałów i poznają nasze piękne miasto.
Wsparcie zewnętrzne, miejskie, wojewódzkie, więcej tego by się przydało?
Myślę, że tak, chociaż dużo firm czy dużo osób, programistów sami organizują dużo rzeczy, jak chociażby meetupy, które zrzeszają ludzi powiedzmy z jednej technologii, ale również rozwijają region. Wsparcie, tak, przydałoby się, może nie finansowe, ale z dostępem do różnych miejsc, z promocją.
Co pan ma na myśli? Dostęp do różnych miejsc. Więcej takich przestrzeni coworkowych?
Więcej przestrzeni czy coworkowych, czy w ogóle przestrzeń
konferencyjnych?
Konferencyjnych, właśnie. Gdzieś, gdzie można zmieścić więcej ludzi. Myślę, że przydałoby się coś takiego, nazwijmy to ogólnodostępne. Oczywiście z kolejką, czy ten, ale jednak by to by się przydało. Chociaż ludzie bardzo wiele organizują sami, Politechnika pomaga, więc...
No uczelnie mają sporo zaplecza, jest stadion ze swoimi takimi przestrzeniami wystawowymi, można by to wykorzystać, ale to jednak za mało, panie Macieju?
Właściwie programistek organizujemy już po raz czwarty organizujemy w tym samym miejscu i właściwie nie za bardzo jest alternatywa. Stadion się nie do końca nadaje ze względu na to, że nie ma takiej jednej wielkiej hali, która jest chociaż troszkę pochyła, jak aula chociażby, żeby faktycznie tam weszło 600 osób i żeby każdy miał dobry widok. To musielibyśmy chyba zrobić na płycie.
No tak, bo jest ta pochyłość, nie? W centrum siedzą eksperci, jak piłkarze i rozgrywają programistyczny mecz.
Tak, więc problemy logistyczne pojawiają się co roku. Jakoś sobie z nimi radzimy, ale też dostajemy bardzo wiele sygnałów, że ludzie pytają, czemu jest tak mało biletów, chociaż to zawsze kilkaset osób mamy. Jednak cały czas jest zapotrzebowanie na jeszcze zwiększenie tej liczby publiczności po prostu, a tego w promieniu 50 kilometrów nie ma jak zrobić.
Czyli co, mamy teraz wybory samorządowe, zbudowanie takiego miejsca z prawdziwego zdarzenia jest niezbędne.
Nie można by że jest to niezbędne, ale prawdopodobnie by się przydało. Też nie zbudować wielkie miejsce, które jest wykorzystywane 3 razy do roku, też bez sensu, więc wtedy cały plan jest potrzebny, jak to miejsce później zagospodarować. Na pewno różne branże mogłyby z tego skorzystać. Fajnie byłoby, gdyby pojawiły się inicjatywy zachęcające właśnie takie organizowanie jakichś różnych zjazdów i spotkań właśnie w Białymstoku ściągających ludzi z całej Polski. To by się przydało, ponieważ, no w sumie tak jak już mówiliśmy dzisiaj wielokrotnie, każdy, kto przyjeżdża do Białegostoku jest naprawdę zaskoczony, jak tutaj jest u nas ładnie, bez korków, jest po prostu przyjemnie, bardzo do życia. Szczególnie ludzie z Warszawy. Ja 3 lata sam mieszkałem w Warszawie, wróciłem tutaj po prostu i kocham Białystok jeszcze bardziej.
Za ten brak korków.
Za wszystko właściwie po powrocie z Warszawy.
Może namówimy was do tego, żebyście zawarli sojusz z muzyką, czyli wykorzystali naszą operę. To jest ponad 1000 miejsc. Spokojnie, można by tam to zrobić, a przy okazji obejrzelibyście jakiś spektakl muzyczny czy operowy. A zatem, no wracając już do takich konkretnych rzeczy, to większa sala konferencyjna, gdzie można by to zorganizować, jest no, z tego wynika niezbędna w Białymstoku.
No tak jak Maciej wspomniał, byłoby fajnie, gdyby coś takiego się pojawiło, ale wiadomo, no są to koszty, trzeba to dobrze rozplanować. Ale myślę, że jeżeli to byłaby dobra promocja i dobry plan, to poszłoby to dalej i nasze miasto by na tym skorzystało.
No bo można by kolejne imprezy programistoki organizować, nie tylko ten jeden, czyli 4 pory programistyczne w Białymstoku.
Jak najbardziej, brzmi to jak plan.
A zatem, jeśli słyszą nas ewentualnie kandydaci na rządców Białegostoku, no to tego rodzaju inwestycja duża, gdzie byłaby fajna sala do spotkania takiego ogólnopolskiego i nie tylko, no bo trzeba widzieć troszeczkę szerzej. No skoro zdobywa impreza popularność w Polsce, no to trzeba myśleć o tym, że Europa u bram. Tak, panie Dawidzie?
Tak, jak najbardziej. Mamy strasznie dużo chętnych na naszą konferencję. Bilety się wyprzedały w każdej puli, w ciągu 5 minut już nie było. Ściągamy naprawdę bardzo, bardzo świetnych specjalistów. I wydaje mi się, że taka sala, bylibyśmy w stanie ją zapełnić całą.
Tylko musi być, żeby się dało spróbować.
Tak.
To za chwilę porozmawiamy już bardziej o szczegółach tegorocznego programistoku. Połączenie programowania i Białegostoku, tak? I stąd nazwa.
Tak.
Zgadłem?
Oczywiście. Chcieliśmy nawiązać właśnie, połączyć te dwie rzeczy. I w filmiku promującym poprzednią edycję pytaliśmy ludzi, czy znają taką miejscowość jak Programistok. No i właśnie niektórzy, że o, chyba chodziło o Programistok. Taki właśnie kawał chcieliśmy zrobić.
Przypominam, rozpoczął się Programistok, ale jutro będzie zasadnicza część tejże imprezy. Gdzie zapraszamy?
Na Politechnikę, na Wydział Elektryczny. Zapraszamy od 8 godziny, rozpoczynamy rejestrację, a sam rozpoczęcie konferencji mamy zaplanowane na 9.30 do 9.40, później już zaczynają się pierwsze prelekcje.
I kto będzie? Kto będzie nas oświecał?
No, cała plejada gwiazd. Mamy tutaj Damiana Widerę, mamy Paulinę Szklarską, kolejni to Jakub Nabrdlalik, Maciek Gajdzica, Miłosz Piechocki i Kuba Kabryński. Kubryński, przepraszam. I również liczymy na Liking Talki, czyli każdy z nas może wyjść ze swoją prezentacją i przedstawić dowolny temat, gdzie chciałby podzielić się czymś, właśnie jakąś nowinką, albo coś go zainspirowało podczas prelekcji, no i chce się z tym podzielić.
Ci fachowcy, eksperci zaproszeni, to jakie dziedziny? Czego, o czym będą mówić?
Co to akurat takie dziedziny, które wydaje mi się będą ciekawe dla programistów, niezależnie od tego, jaki język ich na co dzień interesuje. Tak, więc no, staraliśmy się tak wybrać te tematy, więc na pewno będzie coś ogólnie pojętej architekturze rozwiązań IT. Będzie też, wydaje mi się, bardzo ciekawe.
Co to oznacza architektura rozwiązań IT?
Architektura, przynajmniej w IT, oznacza po prostu projekt, tak? Jak aplikacja, tak powiedzmy, z lotu ptaka ma wyglądać, jakie główne zasady mają być między współpracą między modułami.
Trzeba mieć pewien zmysł plastyczny, żeby to ładnie wyglądało?
Tak, no generalnie się ludzie śmieją z architektów, że rysują klocki tak naprawdę na gdzieś tablicach i to nie musi się kompilować, więc jest fajnie, prosto, tak? Ale no, to, co zostanie przez nich wyprodukowane na początku, rzutuje potem na całą pracę i utrzymanie potem tego systemu, czyli dodawanie nowej funkcjonalności, naprawianie starych błędów, więc jest to taka kluczowa praca u podstaw, aby potem ten system się nadawał na lata, tak? Więc to jest jeden z tych tematów. Drugi, bardzo ciekawy, będzie dotyczył systemów krytycznych, jeśli pamięć mnie nie myli. Jest to też temat, który jest bardzo na czasie, z racji tego, że coraz więcej nasz świat opiera się o rozwiązania IT i coraz bardziej wchodzimy w wszystkie aspekty życia, łącznie z tymi najważniejszymi, tak, dotyczącymi naszego zdrowia i życia. No i też jako program...
Panie Dawidzie, bo sytuacja jest taka, że mamy no, układ, który monitoruje, ale także no, steruje urządzeniem, które dostarcza tlen i tak dalej, i tak dalej. No i co się dzieje, kiedy nagle czy zabraknie prądu, czy system postanowi się zrestartować?
No, przy braku prądu to szpitale mają jakieś swoje
agregaty,
zapasy i tak dalej. Więc
a jak już, się system zacznie resetować,
niestety ludzkie życie jest w niebezpieczeństwie. No, jeżeli chodzi o aparaturę obserwującą pacjentów,
to pół biedy.
To jeszcze pół biedy, bo lekarze mogą to zrobić osobiście, bądź przełączyć inną maszynę jednak.
No, ale jak mamy urządzenie, które steruje dopływem no, tej tlenu, sztucznej, albo tlenu, czy krwi.
Tak, to może prowadzić nawet do śmierci, dlatego ta architektura tych systemów, dlatego te systemy w ogóle są bardzo ważne. W zasadzie
i o tym będziecie dyskutowali, bo tu się otwiera rynek w tym zakresie?
Będziemy o tym dyskutowali, bo to jest ważne, a rynek być może się otworzy.
Aha, czyli przewidujecie już pewne nisze.
Tak, bo jest to swego rodzaju nisza, którą na pewno Białystok będzie chciał wypełnić.
No i też ważne, żebyśmy się czuli odpowiedzialni za to, co robimy, tak? Że to nie jest tylko kod, to wpływamy na życie ludzi.
No tak, jeszcze będziemy mieli autonomiczne samochody, to tym bardziej tych krytycznych systemów będzie do zrealizowania więcej niż teraz mamy. Co jeszcze z takich ciekawostek?
Będzie jedna prelekcja na temat Fluttera, czyli jest to framework, technologia do tworzenia aplikacji na telefony, już takich natywnych, w technologiach, które wcześniej były tylko webowe, czyli można było w tym robić strony internetowe, a teraz przenosimy to na aplikacje mobilne. Pozwala nam zaoszczędzić to czas, bo tworzymy jedną aplikację, która jest i na telefony z Androidem, i na telefony Apple'a. Być może również Windows Phone. Jest to oszczędność.
Czyli co, komputery pójdą w odstawkę, będziemy wykorzystywali smartfony tylko i wyłącznie do pracy?
Obecny świat coraz bardziej w to idzie. Może nie wyłącznie smartfony, bo jednak są zadania, w których ciężko użyć smartfona, ale bardzo dużo rzeczy wykonujemy już telefonem.
Czyli w plecaku będziemy nosili taką bezprzewodową klawiaturę, kładziemy smartfona i pracujemy?
Raczej
w tym plecaku.
Raczej będziemy nosili laptop, a na telefonie jakieś rzeczy, które nie wymagają właśnie klawiatury czy myszki, jak odpisanie na maile, sprawdzenie najnowszych wiadomości, zrobienie zdjęć, filmów, kontakt z ludźmi, czy chociażby czat w pracy. Wszystko, co nie wymaga dłuższego pisania na klawiaturze, w tym momencie możemy robić w telefonie i to naprawdę oszczędza nam wiele czasu, bo nie trzeba za każdym razem wyciągać laptopa, czy odpalać stacjonarnego komputera.
Czyli o tym będziecie rozmawiali, programistok, przyszłość, czyli nisze, wykrywanie, czy opowiadanie, że takie nisze będą niedługo kreowane i pewne umiejętności będą niezbędne w trakcie waszej konferencji.
Tak, największym wyzwaniem było dla nas ułożenie takiej agendy, żeby faktycznie połączyć programistów z różnych technologii i żeby każdy mógł przyjść i znaleźć coś dla siebie, plus zerknąć, jak to wygląda w innych branżach. I wydaje mi się, że to nam się w tym roku po raz kolejny bardzo dobrze udało.
Nie ma to jak wierzyć we własne umiejętności. Dziękuję pięknie. Zapraszamy na programistok. Jutro Wydział Elektryczny, godzina 8, rejestracja 9.30, 9.40. Już rozpoczną się pierwsze prelekcje. Naszymi gośćmi byli Nela Brzozowska z firmy Intif. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dawid Kozak z Dynamic Solutions.
Dziękuję.
Łukasz Dziedziul, Inspirity.
Dziękuję.
Oraz Maciej Aniserowicz, DevStyle.
Dziękuję.
Dziękuję za uwagę również. Lech Pilarski, do usłyszenia.